Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Premier Chorwacji złożył wizytę w Watykanie.
Migracja to cierpienie, ale też potencjał nadziei i wiary, pisze papież w orędziu na Dzień Migranta i Uchodźcy.
W Nigerii nie ustają wyrazy potępienia dla wczorajszego zamachu na katolicki kościół.
29 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął premiera Chorwacji Zorana Milanowicza. Szef chorwackiego rządu spotkał się następnie z kardynałem, sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji, arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Wizyta ta wpisuje się w obchody 20-lecia stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Chorwacją, czego wyrazem jest także popołudniowa uroczysta sesja zorganizowana w Watykanie.
Komentatorzy wskazują jednak również na pewne ochłodzenie relacji Kościół-Państwo w tym rządzonym ostatnio przez postkomunistów kraju. Chodzi m.in. o zalegalizowanie tzw. wspomaganego zapłodnienia, a także o nieporozumienia w kwestiach finansowych, w tym o głośną swego czasu sprawę klasztoru Dajla na półwyspie Istria. Ten pobenedyktyński obiekt, skonfiskowany przez jugosłowiańskich komunistów, został zwrócony kościołowi przez chorwackie władze, jednak decyzję tę cofnięto, gdy nieruchomość stała się przedmiotem sporu własnościowego miejscowej diecezji z włoskimi benedyktynami.
Sprawa ta znalazła echo w watykańskim komunikacie wydanym po wizycie premiera Milanowicza. Jak stwierdzono, obie strony uzgodniły rozwiązanie tej kwestii tak szybko, jak to tylko możliwe, w duchu tradycyjnej przyjaźni między Stolicą Apostolską i Republiką Chorwacji. Wyrażono ponadto poparcie dla słusznych aspiracji Chorwacji, gdy chodzi o pełną integrację europejską. Poinformowano też, że przedmiotem rozmów był kryzys gospodarczy oraz sytuacja w regionie, zwłaszcza los Chorwatów w Bośni i Hercegowinie.
Migracje, pielgrzymka wiary i nadziei. Taki tytuł nosi zaprezentowane dziś w Watykanie papieskie orędzie na przyszłoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Benedykt XVI nawiązuje w nim do rozpoczętego niedawno Roku Wiary. Wskazuje najpierw na pozytywne aspekty migracji, które wiążą się z nadzieją na poprawę warunków życia. Zwraca uwagę, że wielu podejmuje wyjazd z głębokim zaufaniem Bogu. Mimo biedy i cierpienia, dramatów i tragedii, z jakimi wiąże się migracja, Kościół dostrzega w niej wielki potencjał i możliwości, również w wymiarze religijnym. Dla katolików na emigracji dba o tworzenie dla nich nowych struktur duszpasterskich, także z uwzględnieniem obrządków wschodnich. Migranci i uchodźcy mogą wnosić wkład w dobro kraju, do którego przybyli, także dając świadectwo wiary, które pomoże wspólnotom o dawnej tradycji chrześcijańskiej spotkać się z Chrystusem i Kościołem.
Do tych aspektów orędzia na jego prezentacji nawiązał przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Kardynał Antonio Maria Velio przytoczył dane statystyczne raportu z ubiegłego roku na temat przynależności religijnej ludzi zmieniających kraj zamieszkania. Wylicza się tam 10 państw, gdzie w ostatnich latach liczba przybyszów była największa.
Na pierwszym miejscu są na tej liście Stany Zjednoczone Ameryki, które powstały z różnych fal migracyjnych. Dziś goszczą one 43 miliony obywateli innych państw, z czego 32 miliony to chrześcijanie, pochodzący głównie z Meksyku i Ameryki Środkowej. Te liczby pokazują, jakie potencjalne możliwości religijne niosą ze sobą migranci. Równocześnie zwracają uwagę na oczekiwania, jakie żywią oni względem wspólnot chrześcijańskich, które ich przyjmują.
Ojciec Święty w swym orędziu zwraca jednak uwagę, że liczne migracje są konsekwencją niepewności ekonomicznej, braku podstawowych dóbr, klęsk naturalnych, wojen, zamieszek społecznych. Zamiast pielgrzymki ożywionej ufnością, wiarą i nadzieją, migracja staje się kalwarią dla przetrwania. W tym kontekście Benedykt XVI zwraca też uwagę na kwestię imigracji nielegalnej, piętnuje takie bolesne sytuacje jak handel ludźmi i wyzyskiwanie zwłaszcza kobiet i dzieci.
Do tych aspektów na dzisiejszej prezentacji nawiązał sekretarz Watykańskiej Dykasterii do Spraw Migrantów pochodzący z Indii, biskup Joseph Kalathiparambil. Zwrócił uwagę na tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia rodzinnych stron.
Essi devono abbandonare le loro terre. muszą pozostawić swe ziemie wskutek łamania praw człowieka i okrucieństwa krwawych konfliktów. Myślę na przykład o sytuacji w Syrii, Mali czy Demokratycznej Republice Konga, gdzie 80% ofiar to osoby cywilne. Niektórzy są zmuszeni wędrować tygodniami do granicy. Matki nieraz tracą dzieci, jak w Sudanie. Inni ukryci w ciężarówkach uciekają do Europy z Afganistanu. To te formy migracji Ojciec Święty określa wyraźnie jako kalwarię dla przetrwania. Nie wiedzą oni, gdzie znajdą schronienie. Wielu spędziło w obozach dla uchodźców po 20 lat, a ich dzieci tam urodzone nie znają innej rzeczywistości. Niektórzy żyją w ciężkich warunkach w miastach. Pomagają im międzynarodowe organizacje humanitarne, jak w południowej Afryce, Jordanii czy Libanie.
Stolica Apostolska opowiedziała się za tak zwanym podatkiem Tobina, czyli fiskalnym obciążeniem transakcji finansowych, poinformował w wywiadzie dla Radia Watykańskiego biskup Mario Tozo, sekretarz papieskiej Rady Justitia et Pax. W ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o wprowadzeniu takiego opodatkowania w 10 krajach Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, Francji i Włoszech. Nie zgodziła się na to natomiast Wielka Brytania, która argumentuje, że opodatkowanie takie miałoby sens, gdyby objęło wszystkie centra finansowe świata. W innym wypadku Europa na tym straci.
Stolica Apostolska nie wnika w tę debatę. Przypomina jednak, że światowy system finansowy potrzebuje reformy, aby ukrócić spekulacje i lepiej powiązać świat finansów z realną gospodarką. Dlatego właśnie Watykan popiera podatek Tobina, podkreśla biskup Mario Tozo.
Nie mogę zrozumieć, jak to jest możliwe, że na gospodarkę realną nakłada się poważne obciążenia podatkowe, podczas gdy główne sfery rynku finansowego, w szczególności te, które zajmują się dzikimi spekulacjami, miałyby być wolne od wszelkiego opodatkowania i nie wnosić wkładów w dobro wspólne. Dlatego papieska Rada Justitia et Pax proponuje opodatkowanie niektórych transakcji finansowych w imię sprawiedliwości społecznej.
Dziennik Radia Watykańskiego.
8 zabitych i 145 rannych to oficjalny bilans wczorajszego zamachu na katolicki kościół w Kadunie w Nigerii. Jednak niektóre źródła mówią o co najmniej 15 ofiarach śmiertelnych. Są wśród nich kobiety i nastolatki z kościelnego chóru. Ranny też został miejscowy proboszcz.
W katolickim szpitalu świętego Gerarda rannych odwiedził arcybiskup Kaduny Matthew Ndagozo. To nieszczęście boli tym bardziej, że większość poszkodowanych to dzieci. Modlimy się o ich szybki powrót do zdrowia, a także o siłę dla tych, którzy w ataku stracili swoich bliskich, powiedział hierarcha. Zaapelował do chrześcijan, by nie podejmowali działań odwetowych. Odniósł się w ten sposób do zamieszek, które wybuchły w Kadunie niedługo po wybuchu. Nie uważajmy zemsty za opcję, bo przyniesie ona jeszcze więcej napięć w i tak już złej sytuacji, ostrzegł arcybiskup.
Za zamachem stoi najprawdopodobniej islamska sekta Boko Haram. To tchórzliwy i barbarzyński akt, ocenił arcybiskup Ndagozo, zaznaczając, że zupełnie nie do pojęcia jest powoływanie się na Boga, gdy morduje się ludzi zgromadzonych w jego imię. W podobnym tonie wypowiedział się wczoraj prezydent Nigerii Goodluck Jonathan. Zapewnił, że jego rząd nie podda się w walce z terrorystami.
W Egipcie rozpoczęły się bezpośrednie przygotowania do wyboru nowego patriarchy Aleksandrii, czyli zwierzchnika prawosławnych Koptów. Zastąpi on zmarłego w marcu Szenudę III. Do tej pory wyłoniono 5 kandydatów, na których obecnie głosuje ponad 2400 duchownych i świeckich elektorów. Wybory wyłonią z kolei 3 kandydatów, z których jeden 4 listopada zostanie koptyjskim papieżem.
Procedura wyborcza nie przebiega jednak w spokojnej atmosferze. Jak donoszą media, w jednej z wiosek na południe od Kairu doszło do starć między Koptami a grupą muzułmanów, którzy próbowali przeszkodzić im w drodze do kościoła. W zajściu 5 chrześcijan zostało rannych.
Koncert fortepianowo-organowy ku czci Aleksandra Zinowiewa odbył się w moskiewskiej katedrze katolickiej. Wydarzenie muzyczne było hołdem złożonym w 90. rocznicę urodzin temu zmarłemu przed 6 laty filozofowi i socjologowi, jednemu z najbardziej znanych w Związku Radzieckim opozycjonistów.
Po raz pierwszy w katedrze słychać było fortepian i organy, które bardzo rzadko występują na koncertach razem. Partię fortepianu wykonywała córka filozofa i pisarza Ksenia Zinawiewa, która specjalnie na tę okazję przyjechała z Niemiec. Na organach grał laureat wielu konkursów międzynarodowych, organista z Abchazji Łukasz Gadelia. Powiedział on, że razem z Ksenią Zinawiewą zdecydowali się na przetransponowanie utworów klasycznych skomponowanych na inne instrumenty ze względu na niezwykłość postaci Aleksandra Zinawiewa, któremu ten koncert był poświęcony. Wdowa po filozofie, Olga Zinawiewa, pełniąca funkcję redaktora naczelnego periodyku Zinawiew, określiła swojego zmarłego męża jako człowieka stąpającego po nieznanych, nieodkrytych drogach. Zainicjował on w literaturze nowy gatunek – powieść socjologiczną. Dlatego koncert był jakby sztafetą, kontynuacją nowatorskich tradycji Aleksandra Zinawiewa. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Arcybiskupowi Oskarowi Romero, zamordowanemu w 1980 roku przez siły ultraprawicowe, poświęcona jest w stolicy Salwadoru nowa trasa turystyczna. Przecina ona ważne punkty historyczne miasta związane z życiem, pracą apostolską i profetycznym przesłaniem męczennika.
Duchowny był gorliwym obrońcą praw Kościoła, a zwłaszcza jego preferencyjnej opcji na rzecz ubogich. Często odważnie wstawiał się za najbiedniejszymi. W swych wystąpieniach zdecydowanie potępiał niesprawiedliwość społeczną i wojskowe represje. Został zastrzelony przez snajpera w czasie sprawowania Eucharystii.
Trasa zaczyna się od nawiedzenia krypty katedralnej w San Salvador, gdzie arcybiskup jest pochowany. Wjedzie m.in. przez kaplicę Szpitala Onkologicznego Opatrzności Bożej, gdzie znajduje się mały pokój, w którym mieszkał i gdzie urządzono okolicznościową ekspozycję. Jednym z punktów zaznaczonych na szlaku jest także Uniwersytet Ameryki Środkowej, gdzie działa Instytut imienia Romero. Warto dodać, że na tym samym uniwersytecie w 1989 roku zamordowano z podobnych powodów 6 jezuitów i 2 kobiety.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Nie bądźmy obojętni na los bezdomnych, apeluje Caritas diecezji radomskiej. W związku ze spadkiem temperatur w pełnej gotowości są prowadzone przez Caritas w całej Polsce noclegownie dla bezdomnych. Potrzebujący mogą się tam wykąpać, ogrzać i przenocować, mówi kierownik noclegowni w Radomiu Wojciech Dąbrowski.
Kochani, ja bardzo proszę w imieniu wszystkich swoich podopiecznych. To są tacy sami ludzie jak my. Pomóżcie im po prostu. Jeśli chodzi o mężczyzn, to w tej chwili dysponujemy 34 miejscami w noclegowni, bo tylko taką prowadzimy. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, to mamy 25 i 6 miejsc w noclegowni.
W wyniku opadów śniegu, a co za tym idzie spadku temperatury, w ostatnich dniach w Polsce z wychłodzenia zmarło już kilka osób. Z okazji rozpoczętego roku wiary biskup legnicki Stefan Cichy i biskup pomocniczy Marek Mędyk w miniony weekend rozdawali młodym ludziom katechizm Kościoła katolickiego UKAT. W Lublinie i Legnicy odbyły się tak zwane małe spotkania młodych. Podczas zjazdu młodzież reprezentująca niemal wszystkie parafie z regionu legnickiego i lubińskiego otrzymała katechizm.
Miałem już w ręku UKAT, aczkolwiek przyznam się ze wstydem i bez bicia, że jednak jeszcze treścią się nie zetknąłem.
Przyjechałam na spotkanie młodych, ponieważ zaciekawiło mnie bardzo to spotkanie, jak i spotkanie sierpniowe, które odbyło się w Legnickim Polu. Było naprawdę cudownie, dlatego zdecydowałam się przyjechać tutaj.
Warto, żeby młodzi ludzie właśnie w tym okresie roku wiary sięgała do tej księgi, która jest właśnie napisana specjalnie dla nas, dla ludzi młodych.
W październiku tak zwane małe spotkania młodych odbyły się w 4 miastach diecezji legnickiej. Podczas zjazdu biskupi wręczyli młodzieży ponad 700 egzemplarzy katechizmu UKAT.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.